Dziś w programie o pomysłach na popularyzowanie naszych dziejów przez kielecki przystanek Historia, o wyprowadzeniu przez generała Andersa tysięcy żołnierzy i cywilów z nieludzkiej ziemi. Powiemy także o otwarciu Izby Pamięci w dawnej katowni NKWD przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie.
Region Świętokrzyski ma niezwykle bogatą historię, szczególnie w XX wieku. Od wkroczenia strzelców Józefa Piłsudskiego 12 sierpnia 1914 roku do okresu Solidarności. Jak przypominać tę historię? O tym dowiecie się w przystanku Historia w Kielcach.
Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach działa od 2016 roku. Każdy zainteresowany historią znajdzie tu coś dla siebie.
Jest to bardzo ważne miejsce, w którym możemy poznać historię, zdobyć wiedzę. Jeżeli wiemy, to rozumiemy, a jeżeli rozumiemy, to jesteśmy w stanie pokochać historię i wiedzieć, do czego jesteśmy w stanie się odwoływać, z jakich wzorców powinniśmy czerpać. Po prostu możemy być z tej historii dumni.
Z myślą o dzieciach i młodzieży prowadzone są tu między innymi warsztaty edukacyjne, czy też lekcje w terenie.
Każda z form prowadzonych zajęć dostosowana jest do możliwości percepcyjnych jej uczestników. Poprzez słowo, dźwięk, obraz staramy się z jednej strony nie tylko zainteresować uczestników naszych zajęć, ale przede wszystkim też pobudzić do działania, udowodnić, że historia wcale nie jest taka nudna. Zajęcia, które proponujemy dla wszystkich grup zorganizowanych, dotykają tematyki historii najnowszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektu regionalnego, ponieważ nie zapominamy o tym, co się działo u nas w regionie, co się działo na ziemi świętokrzyskiej, dlatego też wszystkie te elementy próbujemy wykorzystać w codziennej pracy z młodzieżą.
W kieleckim przystanku Historia odbywają się między innymi konferencje naukowe, debaty i prezentacje książek. Organizowane są tu projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych. Towarzyszy im komentarz historyka. Wielu zainteresowanych przychodzi też na wykłady.
Dużą popularnością cieszą się spotkania poświęcone na przykład II wojnie światowej, chociażby zbrodni wołyńskiej, ale również te poświęcone najnowszej historii Polski, na przykład transformacji organów bezpieczeństwa w Polsce pod koniec lat 80. XX wieku.
Kieleckie Centrum Edukacyjne Przystanek Historia prezentuje także wystawy własne i te, które powstały w innych oddziałach IPN.
Co dwa miesiące zmieniamy ekspozycję, czyli mamy dwie nowe wystawy, ale też przygotowujemy własne wystawy. Na przykład jakiś czas temu pokazywaliśmy wystawę poświęconą ziemi świętokrzyskiej w okresie I wojny światowej, natomiast teraz przygotowujemy wystawę poświęconą udziałowi społeczeństwa w wojnie polsko-bolszewickiej.
Podpisany 30 lipca 1941 roku w Londynie Układ Polsko-Sowiecki, od nazwisk sygnatariuszy zwany Układem Sikorski-Majski, przywracał stosunki dyplomatyczne pomiędzy Związkiem Sowieckim a Polską. Tym samym kończył stan wojny, de facto istniejący od agresji sowieckiej 17 września 1939 roku. Stroną pośredniczącą w rozmowach był rząd brytyjski, któremu zależało na stworzeniu koalicji antyhitlerowskiej. Doraźnie układ oznaczał uwolnienie z łagrów i zesłania dziesiątek tysięcy Polaków i utworzenie Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Zgoda na jej powstanie była ceną za wyjście Sowietów z izolacji międzynarodowej, w której znaleźli się po ataku Niemiec. Dowództwo nad armią objął zwolniony z sowieckiego więzienia generał Władysław Anders. Operacyjnie miała ona podlegać naczelnemu dowództwu Związku Sowieckiego. Z nim też Polacy mieli uzgadniać kwestie personalne i organizacyjne. Sowieci od początku wszelkimi sposobami utrudniali Polakom dotarcie do punktów koncentracji wojska.
Armia Polska w Związku Sowieckim przyciągała obywateli polskich, którzy zostali objęci amnestią, czyli de facto opuścili te miejsca zesłania, obozy pracy przymusowej, no można powiedzieć jak magnes. Wszyscy chcieli wstępować do tych wojsk polskich, co jest rzeczą bardzo naturalną. Można powiedzieć, że wręcz setki tysięcy obywateli polskich z tej dalekiej północy, gdzie panowały straszne mrozy, gdzie obawiano się przeżyć kolejną zimę, ściągały najpierw na Powołże, do Buzułku i innych miejsc stacjonowania Armii Polskiej, a potem jak armia została przeniesiona na teren Azji Środkowej, tam do tego ciepłego południa chodziły takie mity, że południe to właśnie w przeciwieństwie do tej wygłodzonej, mroźnej północy opływa w dostatki, mówiono o Taszkencie, Taszkent, chlebny gorad, czyli miasto chleba, więc te wszystkie rzesze Polaków po prostu tam płynęły na południe. Rezultat był taki, że te obozy wojskowe były otoczone ludnością cywilną i żołnierze po prostu dzielili się swoimi racjami żywnościowymi na zasadzie solidaryzmu z tymi z reguły kobietami, dziećmi, swoją po prostu żywnością. Jeśli chodzi o losy Armii Polskiej, to z różnych względów okazało się, że nie da się jej po prostu wyposażyć na terytorium sowieckim. Ani alianci zachodni nie mogli tam dostarczyć broni, ani Związek Sowiecki nie chciał, czy też nie mógł dostarczyć tej broni. W rezultacie w połowie 1942 roku armia ewakuowała się na Środkowy Wschód. To było tak naprawdę uzgodnione międzyalianckie posunięcie o charakterze bardziej militarnym aniżeli politycznym. I główną przyczyną wyjścia armii była krytyczna sytuacja wojsk brytyjskich na froncie w Egipcie. Ta armia miała po prostu pomóc Brytyjczykom obronić linię El Alamein. Natomiast już jesienią 1942 roku władze sowieckie nadały mu inny charakter, twierdząc, że rząd polski jednostronnie wyprowadził tą armię i tym samym złamał umowy polsko-sowieckie. Potem zrodził się z tego w ogóle w komunistycznej propagandzie mit o ucieczce armii Andersa ze Związku Sowieckiego, która jakoby nie chciała walczyć. Także amnestia była realizowana niewłaściwie przez władze sowieckie, które po prostu znacznej liczby obywateli polskich nie zwolniły. Tutaj przede wszystkim nie zwolniły oficerów polskich w liczbie około 8 tysięcy. Władze polskie domagały się zwolnienia tych oficerów z naturalnych powodów koniecznych im do tworzenia armii. Sowieci odpowiadali wykrętnie, że ich zwolnili, albo są gdzieś na dalekiej północy, albo tak jak powiedział Stalin, uciekli do Mandżurii. No wiadomo, że zostali oni zamordowani przez NKWD w 1940 roku, do czego władze sowieckie nie mogły się po prostu przyznać. W połowie 1942 roku następuje destrukcja tak naprawdę tego układu, bo nie dość, że armia wyszła, to następuje ze strony władz sowieckich likwidacja i to metodami brutalnymi, policyjnymi, likwidacja sieci instytucji opiekuńczych, które polska ambasada zorganizowała na terenie Rosji. Instytucje to miały się opiekować ludnością polską na terytorium Związku Sowieckiego. Pracownicy tych placówek, delegatur, mężowie zaufania zostali po prostu aresztowani albo wsadzeni do łagrów, albo deportowani ze Związku Sowieckiego. Kropką nad i tej destrukcji to była nota sowiecka ze stycznia 1943 roku, w której Polaków na terytorium Związku Sowieckiego uznano za obywateli sowieckich, można powiedzieć powtórnie uznano za obywateli sowieckich. Kiedy doszło na przełomie marca i kwietnia 1942 roku do tak zwanej pierwszej ewakuacji wojsk polskich, to już generał Anders pomyślał także o tym, żeby część przynajmniej tej ludności, szczerze mówiąc nie uzgadniając tego pierwotnie, bo ta pierwsza ewakuacja miała mieć charakter czysto wojskowy, ale generał Anders postanowił, żeby część tych osób właśnie z powodu tych tragicznych warunków, w jakich oni się znajdowali, bo oczywiście dzielenie się racjami nie było rzeczą prostą, to nie była studnia bez dna, prawda, a tej ludności było bardzo wiele.
Ewakuacja na Bliski Wschód rozpoczęła się 24 marca 1942 roku. Do 5 kwietnia w Iranie znalazło się ponad 33 tysiące żołnierzy i 11 tysięcy cywilów. Do listopada ewakuowano do Iranu ponad 115 tysięcy osób. Wśród nich było ponad 78 tysięcy żołnierzy. 18 tysięcy polskich dzieci ewakuowanych z armią Andersa wysłano do ośrodków z dala od działań wojennych w Indiach, Kenii, Nowej Zelandii i Meksyku. Układ Sikorski-Majski pomijał kluczową dla Polski kwestię granicy wschodniej zagwarantowanej traktatem ryskim. Pozostawiono jedynie formułę o uznaniu układów sowiecko-niemieckich z 1939 roku za niebyłe.
Jak widzimy, na początku 1943 roku ten cały układ tak naprawdę stracił jakąkolwiek treść. Nie było armii, nie było obywateli polskich, w każdym razie uznawanych przez władze Związku Sowieckiego. Był natomiast spór graniczny i tak naprawdę o to rozbiła się cała ta współpraca. O nieustępliwość rządu generała Sikorskiego w sprawie zmiany granicy. Władze sowieckie uważały, że wcześniej czy później jakoś wymogą na władzach polskich tą cesję granicy i ten zabór dokonany w czasie współpracy z Niemcami zostanie przez władze polskie zalegalizowany. To się nigdy nie udało i cała ta konstrukcja się po prostu zawaliła. Kiedy w kwietniu 1943 roku władze niemieckie ujawniły miejsca pochówku pomordowanych oficerów polskich z obozów w Kozielsku, władze sowieckie po prostu postanowiły wykorzystać to, oskarżyć rząd generała Sikorskiego o kolaborację z Niemcami, ponieważ jak wiadomo rząd Władysława Sikorskiego zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej sprawy. I w ten sposób, no można powiedzieć, pozbyły się tego niechcianego sojusznika, który okazał się nieustępliwy w sprawie fundamentalnej dla Stalina, czyli w sprawie granicy.
Po wymarszu armii generała Andersa w Związku Sowieckim pozostało ponad 300 tysięcy polskich obywateli.
Historia miała o nich zapomnieć. Przez lata ich nazwiska były skazane na przemilczenie. Żołnierze wyklęci, niezłomni, byli mordowani, przetrzymywani i represjonowani w wielu miejscach w powojennej Polsce. Jednym z nich była Strzelecka 8 w Warszawie.
W tym miejscu w 1944 roku, zaraz po zajęciu warszawskiej Pragi przez wojska sowieckie, powstał areszt śledczy NKWD. Przez blisko rok rezydował tu generał Iwan Sierow, współodpowiedzialny między innymi za zbrodnię katyńską oraz za podstępne aresztowanie i wywiezienie do Moskwy 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. W podziemiach budynku, na murach i drzwiach cel zachowała się niespotykana w skali całej Polski liczba inskrypcji wykonanych przez więźniów. W piwnicach tej katowni byli więzieni między innymi przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego, wśród nich Kazimierz Płużak czy Stanisław Jan Jankowski wraz z żołnierzami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Od jesieni 1945 roku katownia przeszła pod zarząd komunistycznej policji politycznej, tzw. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jego władze wojewódzkie mieściły się tutaj do 1948 roku. Wtedy zlikwidowano areszt śledczy, a budynek oddano rodzinom ubeków. W 2017 roku udało się ocalić tę narodową relikwię dzięki społecznej akcji oraz interwencji Instytutu Pamięci Narodowej. Ósmego lutego, tuż przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Instytut Pamięci Narodowej otworzył tu Izbę Pamięci. Walka o zachowanie piwnic przy ulicy Strzeleckiej 8 trwała kilka lat. Deweloper w miejscu, gdzie dopełniał się los żołnierzy podziemia, planował utworzyć placówkę banku. Izba Pamięci pokazuje skalę komunistycznych represji w pierwszych latach wojny nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce.
Dzisiaj oddajemy to miejsce, siedzibę NKWD, później Urzędu Bezpieczeństwa Państwu Polskiemu, aby można było opowiadać o naszej historii tu i za granicą. Długo o tym miejscu się mówiło. Teraz to miejsce będzie mówić i myślę, że głośno będzie mówić o tym, jak wyglądało zniewolenie Polski po 1944 roku.
Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę Konspiracyjne Wojsko Polskie, album fotograficzny. Do Polski wolnej, suwerennej, sprawiedliwej i demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą. Autorem publikacji jest Paweł Wąs. Przedstawiono tu dzieje niepodległościowej organizacji zbrojnej, zrzeszającej w głównej mierze byłych żołnierzy Armii Krajowej, której twórcą i dowódcą był kapitan Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc. W 1946 roku został on aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i skazany na karę śmierci. Do dziś nie odnaleziono jego szczątków. Konspiracyjne Wojsko Polskie działające w pierwszych latach powojennych na terenie województw łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego, liczące w szczytowym okresie kilka tysięcy żołnierzy, przez długi czas stawiało opór komunistycznej władzy i masowym represjom ze strony Sowietów i ich polskich kolaborantów. Publikacja powstała w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN Podziemie Niepodległościowe w Polsce 1944-1956.
Pierwszego marca obchodziliśmy po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Portal przystanekhistoria.pl poświęcił tematyce żołnierzy wyklętych odrębną tematykę historyczną, w której nasi czytelnicy znajdą wiele interesujących materiałów historycznych poświęconych tej problematyce. Zachęcam Państwa do zapoznania się z zapisem debaty historycznej, która odbyła się 20 lutego bieżącego roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. W debacie historycznej poświęconej żołnierzom wyklętym wzięli udział wybitni historycy zajmujący się od wielu lat problematyką żołnierzy wyklętych. Tacy historycy jak profesor Krzysztof Szwagrzyk, profesor Filip Musiał, dr Wojciech Frazik, dr Tomasz Łobuszewski i Jacek Pawłowicz. W portalu przystanekhistoria.pl znajdziecie Państwo również wiele interesujących artykułów poświęconych poszczególnym postaciom zaangażowanym w antykomunistyczne podziemie zbrojne, takim jak Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, czy Danuta Siedzikówna, Inka. Znajdziecie Państwo artykuły poświęcone zacieraniu pamięci o żołnierzach wyklętych w okresie PRL, czy też artykuły historyczne traktujące o przywracaniu pamięci o żołnierzach wyklętych już po upadku systemu komunistycznego. Już po raz 19 Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Kandydatów zgłaszać można za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie Instytutu Pamięci Narodowej do 22 marca. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne, instytucje oraz organizacje społeczne, a nagroda przyznawana jest za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie upamiętniania historii narodu polskiego w latach 1939-89.